Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia pana doktora Tomasza Leszkowicza, historyka, badacza polityki pamięci Ludowego Wojska Polskiego, autora książki Spadkobiercy Mieszka, Kościuszki Świerczewskiego, książka przed panem doktorem, pokaźne, duże, poważne opracowanie. Zacznę od takiego, może trochę się to wydać banałem, ale dlaczego się pan zajął Ludowym Wojskiem Polskim?
Zwróciłbym uwagę, odpowiadając na to pytanie, chyba przede wszystkim na to, że wojsko w PRL, Ludowe Wojsko Polskie, Siły Zbrojne PRL, to jest instytucja do tej pory bardzo słabo zbadana. A jak pokazują różne migawki, różne wydarzenia, to wojsko się w różnych momentach pojawia, najbardziej oczywiście w stanie wojennym, i było słabo zbadane, ponieważ on, jego historii z oczywistych powodów, takiej rzetelnej, nie pisano w okresie PRL. Później przez, być może przez zainteresowanie aparatem bezpieczeństwa, na nim skupiło się zainteresowanie badaczy, jakby też łatwiejszego dostępu do dokumentów. I po 1989 roku wojsko badawcze zostało w tyle, a moim zdaniem jest to instytucja bardzo ciekawa nie tylko pod względem wojskowym, ale też pod względem politycznym, pod względem społecznym, pod względem roli, którą odgrywa ŁO i w państwie, jakim była Polska Ludowa, i w ówczesnym społeczeństwie. Stąd też ta próba zajęcia się, zmierzenia się z jego historią, nie tylko w tej książce, ale wierzę, że też w kolejnych badaniach.
No dobrze, panie doktorze, a z istoty swojej, czym było LWP? Dla mojego pokolenia i ciut starszych kolegów, no, prawie każdy z nas przechodził pobór, albo, no, a już nie mówię o tym, że musiał się każdy z nas stawić na komisji w WKU. Tam przyznawano kategorię określoną, trafiało się do wojska lub nie. Od wojska, jak to się wtedy ładnie mówiło, reklamowały przede wszystkim studia. Więc dużo kolegów szło na studia, na jakiekolwiek, żeby przynajmniej na ten rok, dwa odroczyć wojsko. Dla tych, którzy byli w wojsku, to było też miejsce z kolei takiej bardzo poważnej integracji społecznej. Mam też takich kolegów, którzy wojsko z rozrzewnieniem do dzisiaj wspominają, takie jakie wówczas było, a to już był jednak taki okres schyłkowy, świetnie oddany, sportretowany w filmie Władysława Pasikowskiego, w jego debiucie reżyserskim, czyli w filmie Król, z między innymi z kreacją Bogusława Lindy, Olafa Lubaszenki, takim poważnym pierwszym debiutem chyba Cezarego Pazury, które pokazywało też liczne absurdy, jaki no, ten element takiego hierarchizowania społecznego to się mocno odczuwało, ale mam też takich kolegów, dla których to wojsko było możliwością na przykład realizacji marzenia, zrobienia na przykład prawa jazdy na ciężarówki. Dla wielu tych osób do dzisiaj moi koledzy wspominają ten okres w taki sposób, że no właśnie to był taki moment integracji i poznania pewnej instytucji, która uświadomiła im, że coś jest nad nimi, że są pewne możliwości okiełznania nawet trudnych jednostek, a to było dosyć, duża grupa tych kolegów była dosyć trudna społecznie, która się mało integrowała, zwłaszcza ze schyłkowym PRL-em. No ale to jest też taki bagaż licznych wspomnień, umiejętności chociażby takich życiowych jak ścielenie łóżka fachowo, dbania o obuwie, w ogóle o ubranie, o pewną schludność. No właśnie, jaką rolę pełniła LWP? Ja rozumiem, że były różne okresy, zaraz do tego zresztą przejdziemy, gdzie ta instytucja się formowała, ale czym było z istoty to wojsko w PRL-u?
Czy tutaj przypomina się takie ludowe, powszechne powiedzenie, tak, że mężczyzna to dopiero jest po wojsku. Jakby też jako pewna forma no, takiego rytuału przejścia w jakimś sensie.
Inicjacji. To świetnie inicjacji. Jest pokazane w serialu Daleko od szosy, gdzie bohater czeka na to wezwanie do wojska.
Tak, ale to jest właśnie bardzo skomplikowane i tutaj ten aspekt, na który pan redaktor zwrócił uwagę, jest trochę, nie powiedziałbym, że mącący jakiś taki obraz historii politycznej wojska, ale go na pewno bardziej ukontekstawia, pogłębia. Ponieważ no, czym było wojsko w PRL? No, możemy powiedzieć, że było tym obrońcą granic, jakby tą funkcję tak zwaną zewnętrzną, to zresztą w stanie wojennym bardzo intensywnie rozwinięto, że Wojsko Ludowe pełni funkcję zewnętrzną i wewnętrzną, to znaczy zewnętrzną, że broni granic, ale również funkcję wewnętrzną, czyli broni ustroju, broni socjalizmu w Polsce. Jakby no, o tym wiemy, tak? O tym wiemy z tych badań nad wojskiem. Jakby nie trzeba tutaj przypominać 56 roku Poznania, Wybrzeża w roku 70, no, stanu wojennego i jakby wielu innych też mniejszych epizodów. Natomiast każde wojsko stara się wychowywać, można powiedzieć, społeczeństwo, ponieważ oddziałuje na społeczeństwo, ma ambicje oddziaływania na społeczeństwo. Każde nowoczesne wojsko oczywiście. Wojsko, które jest masowe, które musi się liczyć z ewentualną masową wojną, mobilizacją rezerwistów, mobilizacją całej gospodarki. Jakby to też nadaje wojsku taką ambicję oddziaływania na społeczeństwo, oczywiście na żołnierzy, którzy są w koszarach, ale też na całość społeczeństwa. I ta nauka jest w wojsku zakodowana, a w wojsku, w państwie, które ma ambicje totalitarne, mniejsze lub większe, jakby tutaj jakby ten spór o totalitaryzm PRL to miejsce może na inną dyskusję, ale ma różne ambicje totalitarne, no jakby ta ambicja wpływania na społeczeństwo jest jeszcze większa. Jakby to też jest coś, co mnie przy okazji tej książki interesowało, bo pokazywało właśnie, jak wojsko stara się w różnych obszarach życia społecznego PRL wpływać. Natomiast ten aspekt samego socjalizacyjno-wychowawczy, inicjacyjny, no też na wojsko należy patrzeć jako po prostu jako na instytucję, jako na ogromną grupę społeczną z relacjami wewnętrznymi, z aspiracjami, z pewnymi potrzebami, z pewną specyfiką. Zresztą to tak samo równie istotną grupą oprócz tych wcielanych poborowych, żołnierzy służby zasadniczej, jest też kadra zawodowa, która też ma pewną swoją specyfikę, dla której na przykład zostanie czy to oficerem, czy podoficerem, jest też formą awansu społecznego, jest formą wybicia się. To na przykład bardzo dobrze właśnie widać pod koniec PRL, gdzie gro kandydatów do szkół oficerskich pochodzi z województw rolniczych, z tych mniejszych województw, niekoniecznie z dużych miast. Jeżeli z dużych miast, to też ze środowisk robotniczych. Jest to właśnie forma awansu. Zresztą ja pracując, czy teraz jakby mówiąc o tej książce przy różnych okazjach, bardzo często spotykam się z taką, z moimi rozmówcami, z taką zmianką, że ich wujek, ich dziadek, ich ktoś z rodziny był oficerem wojska i jakby to też pokazuje to, jak to wojsko istniało w tym społeczeństwie PRL, chociaż tego się niekoniecznie zauważa, bo samo wojsko jest bardzo zamknięte, zwłaszcza w PRL, ale teraz też. I to jest też ogromny temat dla historyków, dla badaczy historii społecznej, który no cały czas z różnych powodów, też pewnego zmierzenia się ze źródłami, ze wspomnieniami, z czarną i białą legendą, jest też wymagający w badaniach. I mam nadzieję, że nie wiem, czy moja książka, ale że też ten temat, bo widzę obecność refleksji nad tym zagadnieniem wśród historyków i mam nadzieję, że te badania się będą rozwijać właśnie również w kierunku tej historii społecznej, bo ona też coś nowego, coś ciekawego mówi nam o historii PRL.
A to niewątpliwie. To niewątpliwie, bo to był trwały element PRL-u, tak jak pan mówił, ten element inicjujący był bardzo ważny. Na przykład też takie kwestie natury matrymonialnej, bym tak to ujął. Dzielono na okres, a po wojsku weźmiesz, czy wezmę ślub. Stale powtarzający element. Ale dobra, przejdźmy do tych początków. Co było mitem założycielskim? Na jakim micie założycielskim Ludowe Wojsko Polskie budowało swoją politykę pamięci?
Mówiąc może najpierw pozwolę sobie krótką definicję. Mówiąc o polityce pamięci historycznej, mam na myśli sposób opowiadania, w tym wypadku konkretnie przez taką instytucję jak Wojsko w PRL, opowiadania o historii, o przeszłości, o swojej historii, o historii oręża polskiego, o historii całej Polski. Też próby w ten sposób kreowania swoich narracji propagandowych, budowania tożsamości, budowania swojego wizerunku. Mówiąc tak w skrócie. Oczywiście najłatwiej, na taką najprostszą odpowiedzią, co było mitem założycielskim, no możemy powiedzieć, że wielki, z dużym przytupem i kanonadą wykonany pierwszy bój, to znaczy bitwa pod Lenino. Aczkolwiek zastanawiając się trochę nad tym problemem, już nawet po napisaniu książki, zwróciłbym uwagę na to, że Lenino jako ten początek drogi w październiku 1943 roku, no to jest ważne wydarzenie. Natomiast ten początek drogi, ten mit założycielski jest rozłożony na co najmniej rok, jeżeli nie więcej. I tak naprawdę w tej narracji, w tej opowieści promowanej przez propagandę wojskową wszystko zaczyna się od wyjścia Armii Andersa ze Związku Radzieckiego. Ostatecznego na przełomie sierpnia i września 1942 roku, bo jakby w związku z tym, że nie ma Andersa, jest miejsce na formowanie tej nowej armii. I temu wszystkiemu, z tego wszystkiego wynikają dalsze losy tej tak zwanej Armii Berlinga, Armii Polskiej w ZSRR, która jest w kontrze do Andersa, do Armii Andersa, do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, ponieważ jakby jest tą lepszą armią polską. Jest armią polską, która współpracuje ze Związkiem Radzieckim, a Anders nie. Anders w tej narracji propagandowej porzuca Związek Radziecki w najgorszym momencie, czyli w czasie Bitwy Stalingradzkiej, czy w przededniu Bitwy Stalingradzkiej, ale jest też ta armia Berlinga jest lepsza od armii Andersa, ponieważ idzie najkrótszą drogą do Polski, a nie przez Bliski Wschód i Włochy. To jest jakby ta propagandowa narracja. Ten mit najkrótszej drogi zresztą jest bardzo istotny. To się bardzo często pojawia, nawet w okresie PRL w różnych tekstach. Pojawiają się dokładnie, że wkroczono na tę warszawską szosę gdzieś tam w rejonie Smoleńska, czyli na drogę prowadzącą do Warszawy, że do Warszawy zostało te dokładnie 843 kilometry, czasem podawano 850 kilometrów, to znaczy, że ta armia kroczy tą najkrótszą drogą, najszybciej doprowadzi do wyzwolenia Polski spod okupacji niemieckiej. Ten mit był taką częścią szerszego mitu oficjalnej wizji historii PRL, to znaczy historia partyjna, oficjalne opracowania mówiące o II wojnie światowej miały taki moment właśnie około roku 43, 42, 43, 44, gdzie rzekomo w polskiej polityce, w polskim społeczeństwie miała się odbyć jakaś rewolucyjna zmiana i komuniści przejmują ster walki z Niemcami. Stają na czele walki z Niemcami. Jakby tutaj to wejście na najkrótszą drogę przez wojsko jest wiąże się z tym. Odpowiednikiem w kraju jest intensyfikacja walki przez PPR, przez Gwardię Ludową, Armię Ludową. To jest taka właśnie wizja tego, że komuniści stają na czele tej walki, dokonuje się przełom, który potem legitymuje sprawowanie przez nich władzy po wojnie. Stąd też to jest ciekawe, że właśnie to Ludowe Wojsko, ta Armia Berlinga, tak naprawdę swoją tożsamość buduje w jakimś stopniu na kontrze wobec armii Andersa. Potem do końca PRL Anders jest czarnym bohaterem, generał Anders jest czarnym bohaterem tej propagandy, chociaż w coraz mniejszym stopniu już jego żołnierze, których jakoś chce się z różnych powodów przygarnąć i w cudzysłowie przytulić.
No dobrze. Ale w tej historii też z oczywistych względów i propagandowych, i pewnych uwikłań natury politycznej, geopolitycznej, wynikających też z faktu, że tą zgodę na współtworzenie czy tworzenie tej armii wydaje Józef Stalin, o co dosyć długo zabiegają komuniści, o czym dosyć ciekawie też w rozmowie z Teresą Toreńską mówi Jakub Berman, bo te próby były w zasadzie już od 1939 roku, żeby powołać jakiś przynajmniej batalion składający się z polskich komunistów. To się nie udaje, dopiero w pewnym momencie rzeczywiście to się udaje. A jakie były białe plamy? O czym nie można było mówić, co było wiedzą, powiedzmy, powszechną w kierownictwie LWP, tak to nazwijmy, na nasz użytek, a czego nie należy mówić, czego nie powinno się mówić?
W znacznym stopniu te białe plamy w historii wojska były powiązane z tymi tak zwanymi białymi plamami ogólnie w historii PRL. Czy w tej oficjalnej historii PRL-owskiej dotyczącej II wojny światowej. Bo jest to problem oczywiście zbrodni katyńskiej, która jest bardzo intensywnie wykorzystywana propagandowo przez wojsko w roku 1944 po ujawnieniu grobów, ale też po raporcie Komisji Burdenki, jakby tym zrzuceniu winy na Niemców przez Związek Radziecki. Jest ta delegacja Berlinga i żołnierzy do Katynia. Jest taka intensywna propaganda zemsty za Katyń, która potem znika i potem jakby o Katyniu najlepiej, żeby nie mówić. Zresztą to też widać staram się w swojej pracy trochę na to zwracać uwagę, że w momentach kryzysowych, w momentach napięć, ale też na przykład w momentach, kiedy bardzo intensywnie jest promowana braterstwo broni ze Związkiem Radzieckim, taka oficjalna historia PRL II wojny światowej, pojawiają się w wojsku pytania o Katyń. I są takie przypadki oficerów, którzy piszą do GZP, co mamy odpowiadać na te pytania o Katyń. Jaka jest oficjalna wykładnia? Trudno powiedzieć, czy oni naprawdę nie wiedzą, czy oni wiedzą, ale nie chcą się do tego przyznać, jakby zrzucają, proszą o wytyczne. Ale wojsko nie chce o Katyniu mówić. Identycznym problemem jest chociażby pakt Ribbentrop-Mołotow i 17 września. To jest też bardzo ciekawe, bo jeszcze o ile w okresie stalinowskim starano się propagować taką wizję tego, że do ciągu 16 dni kampanii, czyli akurat do 16 września, że wojsko polskie przedwojenne tą wojnę przegrało i już było w zasadzie po kampanii. Co jakby miało usprawiedliwiać wkroczenie Armii Czerwonej, to potem znowu o tym się nie mówi. I w tej historii czy września, czy historii tego, jak znaleźli się żołnierze, jak Polacy znaleźli się w Związku Radzieckim, w Kazachstanie, na Syberii, jakby skąd wzięli się w Związku Radzieckim, skąd wzięła się taka, jak to określano, Polonia Radziecka, czyli po prostu ze zsyłek i z więzień, jakby to nie jest wyjaśnione. Takim ciekawym wątkiem, który też jest jakimś odpowiednikiem tej oficjalnej propagandy, oficjalnej opowieści o historii, jest takie następujące po sobie zamazywanie pamięci o poprzednikach, jeżeli chodzi o kierownictwo wojsk. Oczywiście, kiedy w okresie stalinowskim odsuwa się generała Spychalskiego, marszałka Żymierskiego, no to jakby o nich się zaczyna milczeć, tak? Pojawia się Rokossowski, pojawia się Świerczewski. Ale po roku 56, kiedy do władzy w wojsku wraca Marian Spychalski, nie mówi się o Rokossowskim. I z drugiej strony w latach 70 w zasadzie pomija się już Spychalskiego. To jest jakby coś identycznego jak w wypadku pierwszych sekretarzy, no, gdzie po zmianach nie mówi się o poprzedniku, szuka się kogoś dalej. Zresztą to jest ciekawe, ponieważ sam Rokossowski do tych tradycji wojska wraca w latach 70., czyli już za bycia ministrem przez generała Jaruzelskiego, kiedy zostaje patronem jednej z dywizji w Pomorskim Okręgu Wojskowym. W zasadzie to w każdym obszarze jakieś te białe plamy można znajdywać. Białe plamy w sensie przemilczeń, nawet częściej przemilczeń niż wprost właśnie kłamstw.
Bardzo charakterystyczne dla opowiadania też o partii, o sobie samej w Związku Radzieckim. W ten sposób też partia o sobie samej opowiadała. Ktoś znikał. Niektórzy nawet byli retuszowani na zdjęciach. No dobrze, a kto tę opowieść tworzył, bo ktoś musiał te opowieści tworzyć?
I to jest pewne pytanie, ponieważ wydaje się, że w wypadku wojska mamy do czynienia z jakąś taką zbiorowym autorstwem, zbiorową mądrością, którą można określić trzema znaczącymi literami, czyli GZP, czyli Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, czyli ta instytucja, która nadzoruje aparat polityczny, aparat partyjny, ale jest też centrum propagandy, centrum indoktrynacji, centrum jakby połączeniem trochę rzecznika prasowego z takim nauczycielem oficjalnej wizji historii, takim ideologiem w wojsku. I to też jest specyfika oczywiście wojska, gdzie bardzo często pewne dokumenty, pewne wytyczne są przygotowywane na dole, jakby są podpisywane, ogłaszane przez dowódcę, który je zatwierdza, jakby ten podpis widnieje podpis ministra, generała, dowódcy, komendanta i tak dalej. Główny Zarząd Polityczny, w którego strukturze znajdował się tak zwany Zarząd Drugi, czyli inaczej niż w wypadku sztabu generalnego, nie wywiad, tylko właśnie Zarząd Propagandy i Agitacji, no był tym propagandowym centrum, które kontrolowało, które nadzorowało bardzo różne instytucje podległe wojsku, czy to prasę wojskową, czy to wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, czy to wytwórnie Czołówka, czy współpraca z filmowcami, czy Muzeum Wojska Polskiego, czy jakby też wiele innych tych kanałów, którym o wojsku opowiadano, nadzorowało lub wprost tworzyło ten przekaz. Oczywiście no jakby można zwracać uwagę na to, że są pewne specyfiki związane z, chociażby z tym, kto stoi na czele samego głównego zarządu politycznego, bo jakby przez ten okres PRL no to jest chyba z kilkanaście postaci, jeżeli no raczej mniejsze.
A która kierowanie. Była najważniejsza, pana zdaniem?
Generał Jaruzelski, bo jest też powiązany z zasadniczym zwrotem, jeżeli chodzi o takie rzeczy ideologiczne. Chociaż bardzo ciekawą postacią jest w tym kontekście jego następca, a wcześniej zastępca, generał Józef Urbanowicz, jakby szef GZP w drugiej połowie lat 60., potem w zasadzie do lat 80. nadal wiceminister obrony narodowej. Zresztą jakby człowiek wywodzący się z Armii Radzieckiej jeszcze, jakby to był Polak, który mieszkał na Łotwie, jakby został skierowany do Ludowego Wojska z Armii Czerwonej. Jakby też znany, mówiono o nim, że jakby też dobrze, mający dobre kontakty w Moskwie. Tutaj te lata 60. dla mnie z perspektywy czy polityki pamięci historycznej, czy ogólnie jakiejś takiej propagandy wojskowej są najciekawsze. Natomiast tych ludzi, którzy tą politykę kreowali, no było rzeczywiście sporo, chociaż trudno jest ich wskazać tak konkretnie, albo nie zawsze się ich da wskazać, a może to będzie nawet bardziej precyzyjne.
A jest coś, co znowu jeszcze na moje pokolenie miało ogromny wpływ. Mam tu na myśli serial Cztery Pancerni i Pies. I to chyba była najbardziej w sposób najbardziej interesujący z punktu widzenia odbiorcy opowiedziana historia tego szlaku bojowego żołnierzy, którzy na tym Rudym 102 pokonują cały ten szlak bojowy, formuje się ta jednostka i kolejne etapy wojny za sprawą tej całej ekipy Rudego 102 są pokazywane. No tak, taką postać chociażby jak Janusza Gajosa, od twórcy roli Janka, to wyniosło do jakiejś ogromnej kariery. Był postacią, która przejeździła z tym serialem Polskę z dusz i wszerz. Mało tego, sam Janusz Gajos mówi, że to się też położyło cieniem na jego karierę, ponieważ przez kilka ładnych lat po tym serialu nie był w stanie w ogóle grać, bo był tak kojarzony z tą postacią i w zasadzie przez jakiś czas też zniknął ze świata filmu, teatru, żeby pojawić się już jako dojrzały mężczyzna, który robi wszystko i zrobił wszystko, żeby od tej postaci się odciąć, bo ta rola go wręcz przytłoczyła, jak sam powtarzał w wielu wywiadach. Kto w ogóle wpadł na koncept z realizacji tego filmu? Dlaczego ten film odniósł aż tak duży sukces?
Ja bym zwrócił uwagę mimo wszystko na sam potencjał tej historii stworzonej przez pułkownika Janusza Przymanowskiego. No, jeżeli przed chwilą powiedziałem, że trudno czasem znaleźć osoby personalnie odpowiedzialne za coś, no to w tym wypadku jakby wiemy, kto jest tutaj autorem, jakby komu to zawdzięczamy. Pułkownik Janusz Przymanowski, stary oficer polityczny, dziennikarz, przede wszystkim dziennikarz prasy wojskowej, i też, jak się okazało, utalentowany pisarz, który pierwotnie w formie powieści na konkurs wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej stworzył taką nowoczesną, a jednocześnie uniwersalną bajkę. Historię która mogła trafiać do młodego człowieka i była skierowana przede wszystkim do młodego człowieka. Historia, która ma wszystkie klasyczne elementy, bo jest tam przygoda, jest tam pewien cel, pierwotnie znalezienie ojca, jest grupa przyjaciół, już nie mówiąc o tym, że są pewne takie klasyczne dla bajki elementy typu magiczne stworzenie czy magiczny przedmiot, tak? W tym wypadku pies Szarik i czołg Rudy. I to jest historia, która w tym swoim przygodowo-baśniowo-młodzieżowym formacie trafiła na bardzo podatny grunt, bo po pierwsze też to był pewien element całego nurtu kinematografii wojskowej, nazwijmy to wojskowej, czy LWP-owskiej, który zrywał z taką, może nie tyle martyrologiczną, co taką psychologiczną, takim kinem reprezentowanym chociażby przez Polską Szkołę Filmową. To znaczy pytań o bohaterstwo, pytań o wojnę jako też takie doświadczenie psychologiczne, jako doświadczenie jednostki, jako też doświadczenie nawet nie tyle zwycięskie, co takiego zmierzenia się z historią. Jakby całe kino lat 60., zwłaszcza drugie po lat 60., to nie jest kino, które stawia sobie pytania o sens walki, tylko jakby pokazuje tą walkę, pokazuje to zwycięstwo. Stąd jakby na te dowcipy, które już potem się pojawiały w kontekście Czterech Pancernych i Psa, że gdybyśmy mieli takie dwa czołgi, to byśmy sami tą wojnę wygrali. Bo jakby to jest tak fantastyczna historia w tym swoim...
Jeszcze był Kapitan Klaus, czyli od 23.
Dokładnie. Więc tak, jakby to są ci polscy bohaterowie, którzy piorą skórę Niemcom i którzy wygrywają tą wojnę. I to jest ten sukces. Oczywiście to jest bardzo umiejętne wplecenie Czterech Pancernych i Psa w propagandę. Pod koniec produkcji serialu, trudno powiedzieć, czy Szymanowski sam na to wpadł, czy jakoś to miał uzgodnione, rzuca taki pomysł, żeby wystąpić po serialu w telewizji i zainicjować jakiś taki rodzaj ruchu społecznego, akcji, zaangażowania społecznego młodzieży. I to z tego się rodzi tak zwany klub pancernych, który był pewnym fenomenem społecznym w okresie drugiej połowy lat 60., bo tam miały zgłaszać się drużyny z całej Polski, miały być jakby formowane drużyny koleżeńskie, które miały wykonywać różne zadania. Czasem to były zadania takie typu niewidzialna ręka, czyli pomocy dla potrzebujących, takiej pożyteczności społecznej, ale też czasem związane z historią, z upamiętnieniem historii i jakby nagrodą za realizację tych zadań miało być też otrzymanie takiego magicznego przedmiotu, czyli hełmofonu. Domyślam się, że nastoletni chłopcy, to mogło być dla takich bawiących się w Czterech Pancernych i Psa chłopców, to mogło być świetna nagroda. I pojawia się klub pancernych, który cieszy się ogromną popularnością do premiery ostatniego odcinka, czyli do roku 70. I ten serial nie funkcjonuje tylko w telewizji, funkcjonuje właśnie w formie klubu Czterech Pancernych, w formie spotkań z aktorami, którzy odwiedzając różne miasta w Polsce właśnie jako Czterej Pancerni i Pies, byli traktowani tak jak dzisiejsze gwiazdy rocka. Po prostu ludzie się na to schodzili, żeby zobaczyć Janka, żeby zobaczyć Gustlika, żeby zobaczyć Szarika. To jest połączenie chyba skutecznego działania propagandowego, też po prostu z potencjałem tej historii. Ja mogę się przyznać, że do tej pory ten serial darzę ogromną sympatią. Bo patrzę na niego jeszcze właśnie takimi oczami dziecka, jakby właśnie jako na bajkę, jakby mając świadomość wszystkich manipulacji, jakby nie potrafię go atakować, bo jest dla mnie jakąś tam takim sentymentalnym dziełem kultury.
Odwołam się jeszcze do innego tytułu, też hitu ogromnego w PRL-u, pierwszego filmu kolorowego tak naprawdę, Krzyżaków. Czy film Krzyżacy Aleksandra Forda, który potem zbiegł do Stanów Zjednoczonych, ale już nie powtórzył swojej wielkiej kariery jak w Polsce, powstałby bez Ludowego Wojska Polskiego? Pytam o to nie bez powodu, ponieważ są takie miejsca na Warmii, Mazurach, gdzie były plany kręcone w ramach filmu Krzyżacy, gdzie no, współtwórcy tego filmu, także z ekipy filmowej, mówią, że gdyby nie pomoc nawet tego wojska z poboru, ten film nigdy by nie powstał, a tym bardziej miałby takiego rozmachu, jaki miał.
Tak, no bo to jest najprostszy sposób pozyskania masy statystów.
Tam nawet wycinano lasy. No rękami tak, żołnierzy
dokładnie,
z poboru.
To, jest jeszcze to jest to wszystko. No, to jest, zresztą to jest też bardzo ciekawe, bo to jest też pewien powracający motyw. No tutaj wystarczy przypomnieć, że Ford, Alexander Ford pracował w filmie przed wojną, natomiast on wszedł do kinematografii Polski Ludowej. Jakby był tym takim carem tej kinematografii przez jakiś czas. Przede wszystkim przez czołówkę wojskową, przez...
I caryca jeszcze była Wanda Jakubowska.
No tak, i to jest wielki konflikt, tak? Jakubowska kontra Ford, więc to jest to jest też historia kinematografii polskiej pierwszych lat powojennych, ale Ford, mając ten background wojskowy, jest ważną postacią tego kina i też zapewne to jemu powierzono nakręcenie Krzyżaków, bo no, musiał to robić odpowiedzialny twórca. Zresztą to też, nawet patrząc na filmy, nie tylko te filmy LWP-owskie nazwijmy, bardzo często znajdujemy tam w napisach początkowych tą frazę, że twórcy dziękują kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej czy żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego za pomoc w realizacji filmu. To jakby to też pokazuje to, czego wyszliśmy, czyli tą rolę wojska w PRL w bardzo różnych obszarach, o których się tak wprost nie myśli. No bo jakby co ma wojsko do kinematografii, ale dzisiaj też wielu komentatorów współczesnej kinematografii, no zwłaszcza historycznej czy batalistycznej, jakby z rozrzewnieniem patrzy na filmy z epoki PRL, no bo...
Kino było nieporównywalnie lepsze, mówię to z całą odpowiedzialnością.
Dokładnie i po prostu jakby te sceny bitewne były po prostu kręcone. Tam jest jeszcze teraz jakby dodatkowy szczegół, że tam w latach 60. no to podobno... Miały być to jeszcze czołgi, które jeździły w czasie wojny, więc no to wręcz jakby było to wszystko autentyczne. Natomiast no ta masa była tutaj bardzo, bardzo przydatna i Krzyżacy nie są pewnie pierwszym filmem z całego szeregu filmów, który taki wpływ wojskowy wywarło, no bo takim filmem wcześniej był Żołnierz Zwycięstwa, czyli biograficzny film Jakubowskiej o Karolu Świerczewskim, gdzie te masy wojska, te bataliony, które po prostu wypuszczone na ćwiczenia i sfilmowane, no widać w tym filmie. Tam niekoniecznie jest jakaś dobra akcja czy dobra fabuła, ale masa wojska jest tam widoczna.
Zaraz wrócimy w ogóle do samej czołówki, bo to jest zagadnienie arcyciekawe. A że też miałem okazję jakiś research na ten temat swego czasu robić i nawet przeglądać sporo rzeczy, to muszę przyznać, że to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ale są jeszcze takie dwie osoby, którym pan poświęcił osobny rozdział, podrozdział w swojej książce, czyli Józef Hen i pułkownik Załuski. Nie lubię tego określenia pisarze wojskowi, bo to tak dla mnie trochę groteskowo brzmi. Zresztą Józef Hen w ogóle wyróżniał się znakomitym, moim zdaniem, piórem. Można się co do pewnych jego wyborów, postaw życiowych, politycznych z nim nie zgadzać, ale był to niewątpliwie pisarz bardzo popularny i wybitny jeszcze w zasadzie w latach 90. Z własną też drogą wojskowego żołnierza w LWP. Jaką rolę obaj panowie spełnili? Dlaczego byli ważni dla wojska?
O ile o pułkowniku Zbigniewie Załuskim, zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że pan redaktor powiedział Józef Hen i pułkownik Zbigniew Załuski, a nie na przykład kapitan Józef Hen i pułkownik Zbigniew Załuski. O ile Załuski był właśnie najbardziej wojskowym pisarzem w okresie PRL, dlaczego to o tym za chwilę, to Bardzo ciekawy jest tutaj przypadek Józefa Hena, który w swojej twórczości, w opowiadaniach, w powieściach, tych początkowych zwłaszcza, bo on potem od tego tematu zupełnie się oddalił też, pamiętam, z powodów politycznych, biograficznych. Natomiast w tej swojej początkowej twórczości inspirował się własnymi przeżyciami wojskowymi. No, był właśnie kapitanem wojska, pracował po wojnie w Domu Wojska Polskiego. Wcześniej był jakby w tym aparacie kulturalnym w czasie wojny. Był kronikarzem w 10. Dywizji w 2. Armii. Ale jego powieści były powieściami żołnierza, natomiast były utrzymane w tym trochę podobnym nurcie, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o kinematografię. Znaczy, były to powieści o jednostkach, o bohaterach, o ludziach, którzy znaleźli się w wojsku, o pewnych pytaniach o sens walki. To są takie powieści jak Kwiecień, to są cała seria opowiadań. Hen również był ważny, ponieważ jego na podstawie jego tekstów, zresztą z jego udziałem, pierwsze filmy o ludowym wojsku po roku 56 kręcono. Chodzi mi tutaj o Krzyż Walecznych Kuca, o Kwiecień Lesiewicza, o Nieznanego Lesiewicza. To wszystko jest na podstawie prozy Hena, która jest taką prozą bardzo, bardzo ludzką, bardzo... Właśnie nawet można powiedzieć, że nie jest prozą propagandową. Natomiast w latach 60., w momencie, kiedy też wojsko pod wodzą szefa GZP, w tym wypadku pod wodzą szefa GZP, generała Jaruzelskiego, rusza do takiej ofensywy politycznej, propagandowej, wychowawczej, ideologicznej, Hen zaczyna być coraz mniej popularny w GZP, a pojawia się inny, wybitny twórca, i to też trzeba powiedzieć, czyli pułkownik Zbigniew Załuski, oficer polityczny, dziennikarz z ambicjami literackimi, który pisze zupełnie inne książki, bo to nie są powieści o ludziach, to są raczej eseje o wojsku, o jego szlaku bojowym, o jego drodze, o sensie jego walki. O ile Hen pisał z pozycji ziemianki, pisał o ludziach, Załuski patrzy raczej z takiej perspektywy sztabu dowództwa, widząc większe sensy. Oczywiście jakby jego najważniejszą powieścią, która przyniosła mu sławę, znaczy nie powieścią właśnie, książką, esejem, jest Siedem polskich grzechów głównych, w których...
Bardzo popularna i do niej się raz po raz powraca. Dlaczego?
Ponieważ ona nawet nie jest istotna z perspektywy historii Ludowego Wojska Polskiego, już jakby to ono się też pojawia w drugiej części. Natomiast jest to, zgadzam się, że książka wybitna z racji stylu, z racji sposobu pisania autora, jego takiej żarliwości polemicznej. Jest to książka,
często zestawiana z książką Bochańskiego Dzieje głupoty Polski.
Bo zapewne też jako też dyskusja, jako dyskusyjne ze sobą. To jest książka, która jest wielką obroną polskiego bohaterstwa, polskiego żołnierza, polskiej tradycji romantycznej. Jakby tego, że walka żołnierza polskiego nie była bezsensowna, nie była głupia, tylko miała swój cel, miała swój sens. Jakby tutaj tymi siedmioma polskimi grzechami głównymi są takie mity polskiej historii, nie tylko orężnej, ale ogólnie polskiej historii. Somosierra, Racławice, Reduta Ordona, Westerplatte, które w okresie lat 50. przy okazji Polskiej Szkoły Filmowej czy ogólnie takiej dyskusji podwilżowej, no, na nie patrzono bardzo krytycznie jako taki właśnie ten symbol głupoty polskiej. Załuski bardzo żarliwie je broni, ich broni, pokazując ich sensowność, i też stara się tą taką tradycję romantyczno-bohaterską, żołnierską wpleść tradycję czy Ludowego Wojska Polskiego, czy partyzantki GL-owsko-AL-owskiej, czyli komunistycznej. I przede wszystkim polemizuje z autorami, którzy są krytyczni wobec tego. I jakby tak, to jest właśnie ta żarliwość tej książki, bo on z jednej strony polemizuje z Wańkowiczem, piszącym o wrześniu czy o Monte Cassino, ale też jakby z taką szkołą, którą reprezentuje chociażby film Lotna Wajdy, czy Popioły Wajdy, czyli takiego właśnie krytycznego spojrzenia na polskie tradycje orężne. Ale też dlaczego ta książka była popularna? Była to jedna z niewielu książek, które opisywały całą historię oręża polskiego, całą historię Polski, i odpowiadała na potrzebę społeczną ludzi, którzy chcieli o tym czytać i którzy chcieli się z tym zapoznać. Ta książka nie miała dużego nakładu, ona też nie była specjalnie często wznawiana, natomiast wiemy, że się rozchodziła na pniu, ponieważ ta dyskusja wokół niej jeszcze dodatkowo tą sławę napędzała. I Załuski... Jego kolejne książki już takich sukcesów nie odnosiły. On też zresztą potem zajął się dużo, dużo bardziej filmem. Natomiast jest takim emblematycznym pisarzem wojskowym obok swojego przyjaciela, wspomnianego już Janusza Przymanowskiego.
No dobrze. Tutaj już pojawiła się parę razy ta nazwa. Była przez nas wymawiana. Czołówka. Wytwórnia filmowa, która... W pewnym momencie tam miała swoje magazyny na Alei Lotników, na warszawskim Makotowie, Sadybie. Znika, wszystkim się wydaje, że została sprywatyzowana, że te filmy gdzieś tam przepadły, rozeszły się w prywatne ręce. Pocieszę Państwa, nie, wszystko jest pod kontrolą. Jest w kilku magazynach, wszystkie taśmy czołówki się odnalazły, w magazynach państwowych, więc wszystko przetrwało. Ja miałem kiedyś okazję taki zrobić research, przejrzeć i tytuły trochę, ale to tak naprawdę niewiele samych materiałów filmowych, bo one częściowo są jeszcze w konserwacji. No to jest to kawał historii, kawał dokumentalistyki. Już pomijam, czy propagandowej, czy nie, bo często pojawiają się tam duże nazwiska, jeśli chodzi o operatorów, oświetleniowców, realizatorów obrazu. To są rzeczy, które do dzisiaj robią ogromne wrażenie z punktu widzenia realizacyjnego, mimo że można powiedzieć, technika dzisiaj znacznie poszła do przodu. Dzisiaj nawet tabletem, telefonem komórkowym możemy już całkiem niezłe rzeczy kręcić. Duża sprawa. Jaki był cel powołania, kto powołał w ogóle czołówkę do życia, jaki był cel jej zaistnienia?
Czołówka wojskowa przede wszystkim wywodziła się jeszcze z tej wojennej czołówki, czyli tego takiego filmowej kroniki działania wojska, ale też już wtedy będące narzędziem propagandowym. Chociażby czy to filmy o Majdanku wyzwolonym w roku 1944, jakby o jego ofiarach, czy potem o szlaku bojowym pierwszej armii. Ale ta czołówka PRL-owska, aktywna od końca lat 50., spełniała kilka funkcji, bo pracowała na rzecz samego wojska, bo o czym jakby niekoniecznie się wspomina. Bardzo dużo tych filmów, które czołówka tworzyła, miała charakter szkoleniowy, edukacyjny. Zresztą hitem w języku GZP lat 60. jest hasło technicznych środków propagandy. To znaczy, żeby wykorzystywać różne nowinki od przeźroczy właśnie na filmach szkoleniowych. Bardzo wiele z tych filmów to jest po prostu takie wojskowe filmy szkoleniowe, które pokazują różne elementy wiedzy potrzebnej żołnierzom. Natomiast...
Obsługa maski, konkretnego sprzętu bojowego, tak.
Tak,
też widziałem.
Ale gdzieś tam na marginesie tego wszystkiego ona odgrywa też tą funkcję kulturalną, publicystyczną, propagandową, ponieważ no, w czołówce powstaje bardzo wiele dokumentów dotyczących chociażby historii. I to bardzo różne, bo często to są materiały o szlaku bojowym pierwszej i drugiej armii, ale też czołówka, tak jak wiele innych instytucji podległych wojsku, czuje się zobowiązana do opowiadania o historii oręża. Są filmy o powstaniu styczniowym, jakby o całej II wojnie światowej, o wielu różnych elementach tej historii, no, które są też właśnie bardzo dobrze realizowane. Wojsko też ma ambicje do tego, żeby prowadzić bardzo aktywną działalność kulturalną, być patronem różnych grup ludzi kultury, artystów. Czołówka miała też opinię instytucji, która po prostu dobrze płaci, więc też łatwiej było znaleźć do niej, do realizacji tych filmów profesjonalistów, którzy no, robili dobrą robotę warsztatową czy też narracyjną.
A właśnie, skoro jesteśmy przy czołówce, widać taki okres na samych tych taśmach, w tym okresie produkcyjnym, że głównie okres no, takiego połowy lat 60. w górę, to jest powstaje dużo filmów, które ma swoje liczne odwołania piastowskie. Generalnie też dotyczą tych ziem odzyskanych, tych ziem wcielonych, obecnie zachodniopomorskie, Dolny Śląsk, Wrocław, ta cała ściana zachodnia. Kiedy się zrodziła ta idea piastowska w Ludowym Wojsku Polskim?
Ona była tam od początku, ponieważ no już w czasie walk na początku roku 1945 w oficjalnych rozkazach dla pierwszej Armii Wojska Polskiego walczącej na Wale Pomorskim czy Okołobrzeg odwoływano się chociażby do haseł szlakiem Krzywoustego. Jakby nawiązywano tego, że Krzywousty gdzieś tam na początku XII wieku też ten Kołobrzeg zdobywał. No potem to jest oczywiście związane z najciekawszą kampanią propagandową, czy z serią kampanii propagandowych w okresie PRL, czyli z obchodami tysiąclecia państwa polskiego. No to jest wielki, wielki impuls do zajęcia się historią średniowieczną, czy tą historią piastowską. Proszę, jakby przypuszczam, że wpływ, można postawić hipotezę, że wpływ tego, co robiono wokół tysiąclecia, jest dla polskiej mediewistyki, dla polskiego myślenia o średniowieczu, dla polskich zabytków. To są duże zasługi tej polityki, ponieważ przy okazji obchodów, które były antykościelne, które były no tak, na takiej fali unarodowionego komunizmu, zrobiono bardzo dużo dobrej roboty. Wydano dużo książek, przeprowadzono bardzo dużo akcji popularyzatorskich. I tutaj w tym wypadku czołówka czy Muzeum Wojska, czy wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej no, robiły bardzo pożyteczną dla polskiej historiografii, dla polskiej nauki, dla polskiej kultury pracę. Można się zastanawiać, czy przy okazji, czy to było coś więcej. Natomiast skąd ten mit piastowski? W tej swojej polityce pamięci historycznej wojsko miało ambicje do tego, żeby nie odwoływać się tylko do własnej historii, no, którą datowała się od 1943 roku, tylko żeby opowiadać całą historię oręża polskiego. W związku z tym starano się sięgać do coraz dawniejszej historii. Takim jakby pewnym wytłumaczeniem, chociaż ono jest nie do końca wyjaśniające, jest to, że historia piastowska była w w dużo większym stopniu historią antyniemiecką. Była to historia walk z Niemcami, no, które i w czasie wojny, i potem do roku 70 co najmniej, no, była bardzo ważnym elementem propagandy, jakby straszenie Niemcami, nastawianie się na konflikt z Niemcami, pokazywanie zwycięstw nad Niemcami. Niż historia piastowska była bardziej antyniemiecka, niż ta historia, nazwijmy to w cudzysłowie jagiellońska czy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która była nastawiona na ekspansję, na działanie na wschodzie. Czy to co wiązało się z zagrożeniem wywoływania tak zwanych nastrojów antyrosyjskich czy antyradzieckich w tamtym tym, czy też przypominanie o tym, że kiedyś Kresy Wschodnie były częścią Polski, co też przechodzimy do punktu pierwszego, czyli wywoływania nastrojów antyradzieckich, co oczywiście jakby też nie jest do końca prawdą, bo wojsko starało się czerpać z tych tradycji hetmańskich, o czym jakby w książce staram się pisać, bo jest to ciekawe, takie zabiegi takiego pewnego manipulowania i takiego wybierania z historii tego, co akurat nam pasuje. Historia piastowska, nawet w związku z tym, że państwo Mieszka Polskiego przypominało granicami powojenną Polskę, była do tego dużo, dużo łatwiejsza. I co ciekawe, w zasadzie ostatnim jakby epizodem tej narracji, takim istotnym, jakby to oczywiście trwało potem w latach 70., 80., ale takim ostatnim epizodem są wielkie obchody tysiąclecia bitwy pod Cedynią w roku 1972. Co prawda nie z udziałem Gierka, ale z udziałem generalicji, z wielkim wiecem, z wystawieniem na Górze Hodona pomnika. No to był taki odpowiednik obchodów grunwaldzkich z roku 60. dla epoki gierkowskiej. Zresztą no, to też pokazanie tego, że to są tysiącletnie dzieje oręża polskiego, a przy okazji, no to jest akurat szczęście, pewnej zbieżności geograficznej, tuż obok Cedyni leżą Siekierki, leżą Gozdowice, czyli miejsca, w których pierwsza armia Wojska Polskiego w kwietniu 1945 roku przeprawiała się przez Odrę i rozpoczynała udział w kampanii w operacji berlińskiej, przez co Cedynia i rok 1972 i rok 1945 mogły być bardzo sprawnie połączone. Zresztą to też z perspektywy naukowej. Do dziś mediewiści dyskutują, jak ta bitwa pod Cedynią wyglądała i czy ona w ogóle była pod tą Cedynią, czy to może było gdzieś na Połabiu, tak, czyli na terenie dzisiejszych Niemiec, ale dla propagandy to aż tak ważne nie było.
No to pozostaje jeszcze kwestia dwóch postaci, które też wiążą się ze schyłkiem tak całego PRL-u, jak i również Ludowego Wojska Polskiego. Mam tutaj na myśli generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego. Lata 80. jeden militaryzuje, jak też wspominają to oficerowie służb cywilnych, resort cywilny, jakim był MSW. Pojawiają się taki styl zarządzania charakterystyczny dla wojska. No ale z drugiej strony też pewnego rodzaju usprawnienie tych służb. No, z drugiej strony mamy ten 13 grudnia 81 roku, stan wojenny, który kładzie się no w ogóle cieniem na życiu Jaruzelskiego, mimo że on w dwóch książkach próbuje się z tego tłumaczyć, stan wojenny i stan wojenny dlaczego. No i mamy ten schyłek Ludowego Wojska Polskiego. Jak te lata 80. zaciążyły właśnie nad wojskiem, nad tymi postaciami, bo to też są taki okres pełen paradoksów. No, ostatni, ale w jakimś sensie pierwszy, ostatni prezydent w PRL-u, ale pierwszy, który tworzy ten łącznik między PRL-em a III RP, czyli generał Jaruzelski. Z drugiej strony kwiecień 1990 roku i Czesław Kiszczak, który decyduje o tym, żeby oficerowie Departamentu I MSW, czyli wywiadu, rozmawiali z CIA w Lizbonie, żeby ten kontakt nawiązali. No, postaci pełne paradoksów, wokół których toczyły i toczą się i będą toczyć się zapewne spory, jeśli chodzi też o III RP. Przez jednych kochani, przez innych nienawidzeni. Jak generalnie wojsko ten swój schyłek przeżyło do końca?
To jest też czas z perspektywy wojska.
Jest jeszcze w tym okresie jedna ważna sprawa, przepraszam panie doktorze, czyli dezercja, ucieczka na zachód pułkownika Kuklińskiego.
No tak, znaczy okres, patrząc bardziej syntetycznie, ten okres lat 80., zwłaszcza z tej perspektywy propagandy, narracji, ideologii, polityki pamięci historycznej, jest takim okresem też paradoksalnym, ponieważ po 13 grudnia 81 roku Ludowe Wojsko, Wojsko PRL jest wyniesione na piedestał, ponieważ staje się obrońcą systemu, w pewnym sensie ratuje partię komunistyczną, przejmuje władzę na wielu polach, tak? Jak można wspominać tych komisarzy wojskowych, tych wojskowych ministrów, wojskowych sekretarzy komitetów wojewódzkich. I wojsko też i ta polityka pamięci historycznej, o której pisałem w swojej książce, te narracje, które były przygotowywane od lat 60., od lat 50., od lat 40., zostają rozszerzone, jeszcze bardziej nagłośnione, no ponieważ wojsko jest tutaj na pierwszym miejscu, więc jakby całe państwo, ta polityka stała się nie tylko polityką wojska, ale też polityką państwa po prostu. Natomiast jakby jest to pewien triumf. Natomiast te narracje, które działały w określonych warunkach lat 60., 70., to znaczy mogły działać w tamtych warunkach, po latach 80-81 są coraz mniej kogokolwiek obchodzą, ponieważ powstanie Solidarności jako masowego ruchu wiąże się też z ruchem w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. Z przypomnieniem tradycji niepodległościowych, z taką delegitymizacją PRL, jeżeli chodzi o tą narrację polskich miesięcy. To jest taka alternatywna, opozycyjna opowieść o PRL-u, który jest po prostu ciągłymi, znaczy powtarzającymi się kryzysami, które wiążą się ze strzelaniem do robotników. I coś cały czas ta historia się powtarza i w ten sposób ten PRL, ta Polska Ludowa jest delegitymizowana. Natomiast i ekipa generała Jaruzelskiego stara się w pierwszej połowie lat 80. dopasowywać do tych potrzeb, jakby luzować tą smycz, chętniej odwoływać się do tradycji września 1939 roku, do tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ogromne obchody 300-lecia bitwy pod Wiedniem we wrześniu 1983 roku, łącznie z taką znaczącą ceremonią. Generał Jaruzelski osobiście składa kwiaty na sarkofagu króla Jana III Sobieskiego w podziemiach Katedry Wawelskiej jako żołnierz żołnierzowi. To też taka bardzo symboliczna figura. Podobnie generał Jaruzelski w 1982 roku odznacza, nie pamiętam której klasy, krzyżem Virtuti Militari, ale tym jednym z wyższych, pośmiertnie generała Kutrzebę. Znowu jest podkreślone, że na wniosek generała Jaruzelskiego, przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, znowu żołnierz żołnierza docenia. Jest to takie różne formy luzowania. To są związane z II wojną światową. Zgoda na powstanie pomnika, pierwotnie nazywanego Powstańców Warszawskich. Dzisiaj go znamy jako po prostu pomnik Powstania Warszawskiego. Nie pamiętam, czy to był 1 sierpnia, czy 31 lipca 1984 roku. Generał Jaruzelski wkopuje kamień węgielny pod pomnik w Warszawie na Placu Krasińskich. Ale ta druga połowa lat 80., i co jest właśnie ciekawe, to jest jeszcze dalsza forma takiego ideologicznego luzowania, odpuszczania tej takiej hardkorowej propagandy, hardkorowej ideologii, jakbyśmy mogli powiedzieć, jakby otwierania się na zupełnie wątki do tej pory ignorowane. W listopadzie 1988 roku jest organizowany wielki jubel w związku z 70-leciem odzyskania niepodległości, gdzie przywraca się dobre imię Legionów Polskich, gdzie odwołuje się już pozytywniej, chociaż jeszcze jakby tak pozytywno-krytycznie, ale już pozytywniej do Józefa Piłsudskiego. To jest jakieś takie, ja bym interpretował to jako taką formę ideologicznego podbudowania próby transformacji ustrojowej, to znaczy takiego znalezienia takiej formuły, która by zachowywała dawną narrację, ale włączała nową, to byłby taki no zupełny miszmasz opowieści historycznych. Zawsze przy takich okazjach powtarzam temat wystawy, który był zorganizowany na Akademii Sztabu Generalnego. To były jakieś tam dokumenty, jakieś takie drobne rzeczy. W związku z 45-leciem Ludowego Wojska Polskiego i 70-leciem Niepodległości. Jakby tam na jednej wystawie, w zasadzie obok siebie, był i Józef Piłsudski, i Karol Świerczewski jako patron Akademii Sztabu Generalnego. I to był taki zupełny miszmasz. Ciekawe, czy gdyby udało się dokonać takiej transformacji, jak PZPR sobie wyobrażało w tym najlepszym scenariuszu, czyli takiego jakiegoś modelu chińskiego, nazwijmy to, czy tak nie wyglądałaby polska polityka pamięci historycznej w latach 90. No jak wiemy, to się nie wydarzyło i po roku 90, no po dymisji w wypadku wojska generała Siwickiego ze stanowiska ministra obrony narodowej, no nastąpiło, mimo krytycznych ocen, jakby, które dzisiaj są tego procesu, no jakby zdecydowane odcięcie, zresztą o ile pamiętam, ten rozkaz był wydany 1 stycznia 1991 roku, jasno mówiący o tym, że odwołujemy się do tradycji wojsk niepodległościowych, do tradycji Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, całej historii oręża polskiego, a nie tylko no takiej spreparowanej wizji PRL-owskiej.
A jak pan odbiera film Pasikowskiego Król? Wojsko jest tylko pewną taką okolicznością do opowiedzenia pewnej uniwersalnej historii o życiu, miłości, zdradzie i tak dalej? Czy jednak ten komponent tej jednostki wojskowej, tych poszukiwań zbiegłego żołnierza ma jakieś znaczenie? Czy to jest film o schyłku LWP i rodzenia się czegoś nowego, czy no właśnie, jak pan to odbiera?
Ja bym nie zwracał uwagi, że to jest o schyłku. On opisuje schyłek, bo rzeczywiście, jak wiemy, no to wojsko się oczywiście dłużej zmieniało. Natomiast zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ten film należy traktować, można się domyślać, że jest on jakąś taką formą odpowiedzi filmowej, filmowym przykładem tego, jak wojsko, to jest pewna hipoteza, którą można by sprawdzić badawczo, jak wojsko na przykład 90. nie było lubiane w tych tak zwanych elitach opiniotwórczych, wśród inteligencji, ponieważ kojarzyło się z latami 80., ze stanem wojennym, jakby to wyniesienie wojska polityczne w latach 80. zemściło się na wojsku w latach 90., no bo starano się sobie w jakiś sposób odbić tamtą sytuację. Zresztą to też chociażby profesor Antoni Dudek zwracał uwagę na to, że wojsko już w tych Ministerstwo Obrony Narodowej w tych pierwszych rządach III Rzeczpospolitej no było na gorszej pozycji, no ponieważ elity te polityczne, rządowe odbijały sobie to, że wcześniej musiały się podporządkowywać wojsku. I w jakimś sensie jakby ten film można traktować jako taką właśnie wizualizację tej niechęci, ale też oczywiście powiedzenia o wojsku, pokazania wojska takim, jakim ono jest, a nie takim, jak ono miało wyglądać według propagandowej wizji. To jest bardzo charakterystyczne, że jest bardzo mało filmów o wojsku współczesnym, albo o wojsku w tym PRL-owskim w kinematografii. Są takie filmy jak polski Top Gun, czyli Na niebie i na ziemi z lat 70. z Piotrem Franceskim, czy Czerwone berety z lat 60., ale to są jakby takie historie elitarnych jednostek, które, no, które są mają tą swoją specyfikę. Jakby też nie są to filmy, które osiągnęły sukces. Można się zastanawiać, na ile filmowcy nie chcieli kręcić filmów o wojsku, bo byłyby to takie filmy propagandowe, na ile nie dało się w ogóle współpracować z głównym zarządem politycznym, bo tylko by mówił nie, 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 tego nie można, tego nie chcemy pokazać. Jakby tu jest też ta wartość filmu Kroll, no, który jest przede wszystkim postrzegany jako film o fali i o przemocy wewnątrz wojska, jakby o tym, jak są traktowani żołnierze służby zasadniczej. Jakby, oczywiście jest to ważne, jakby tutaj razem z tym późniejszym filmem, czyli Samowolką Feliksa Falka, no to jakby to jest ta filmowy obraz tej fali. Zresztą chyba nawet można powiedzieć, że tak dobrze pokazany, bo pokazany tej całej falowej obyczajowości, jakby nie tylko, trzeba pamiętać, że fala to nie jest tylko przemoc w wojsku, ale to jest też system relacji wewnątrz jednostki, pewnego porządku. Ale film Kroll jest też ciekawy jako obraz pokazujący wojsko jako instytucję przede wszystkim bezduszną, jako instytucję, w którym jakby ten chyba główne motto tego filmu, sztuka jest sztuka, jakby pokazuje to, że nie liczy się człowiek, wbrew temu, co w PRL przez kolejne lata zapowiadano, że jest to armia nowego typu, gdzie są też również nowe relacje międzyludzkie, gdzie jest to instytucja bezduszna, gdzie oficerowie przede wszystkim nie są wzorcami moralności, czy takimi ideałami, które powinien reprezentować czy to oficer armii socjalistycznej, czy po prostu oficer noszący mundur. Także oni są właśnie bezduszni, nie zwracają uwagi na to, jak są traktowani żołnierze. Jakby patrzą na to, jakby nie reagują. Ale to też jest ciekawy obraz. Tutaj postać, którą kreował właśnie Cezary Pazura, czyli kapral Wiaderny, który jest takim przykładem, ja bym powiedział, ludowego autorytaryzmu. To znaczy on jest brutalny, on znęca się nad żołnierzami, ale ma jakoś tak zakodowany taki wojskowy porządek, pewne reguły. To jak on, będąc już jakby szukając tych żołnierzy, jakby obsztorcowuje różnych opryszków w cywilu, jakby właśnie stojąc na straży porządku, tak jak on sobie wyobraża, w taki sposób autorytarny i brutalny. Ale to jest bardzo ciekawe, ciekawa figura, która wydaje mi się, że pokazuje jakiś taki pewien typ psychologiczny, który też może w jakiś sposób pokazywać tą pewną popularność wojska. Że to też odpowiadało dla jakichś grup ludzi jakby na pewne potrzeby właśnie takiego porządku. No i oczywiście też można zwrócić uwagę na to, że w tym filmie, w takich scenach jest też jednak to zestawienie wojska i milicji, czy w tym wypadku ZOMO, no, gdzie jednak to wojsko wypada lepiej, że to wojsko jest lepsze, na czym się też przecież, pamiętajmy, opierała główna myśl stanu wojennego, że wojsko jest tym dobrym policjantem, a ZOMO jest tym złym policjantem.
I ostatnia kwestia, wykraczająca już oczywiście poza ramy pana badań, poza ramy książki, ale jestem ciekaw pana opinii, czy Wojsko Polskie w III RP dorobiło się już swojego dzieła, swojej opowieści, swojej samoświadomości, swoich mitów założycielskich. Pytam o to pana jako obserwatora, bo pewnie bacznie się pan tej sferze przygląda.
Myślę, że jak najbardziej tak. Można by tutaj popatrzeć na dwie perspektywy. Po pierwsze jest to przywrócenie pamięci o tych tradycjach niepodległościowych, czyli o tradycjach Wojska Polskiego w 1939 roku, międzywojennego Wojska Polskiego w ogóle, Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wcześniej Legionów Polskich, walki o niepodległość i granice. Jakby to zostało w wojsku przywrócone i to funkcjonuje. Natomiast muszę zastanowić, czy to w ogóle nie jest pewna taka ucieczka przed historią, bo zwrócił uwagę na to, że bardzo ważnym chyba mitem założycielskim, można nawet tak powiedzieć, albo przynajmniej takim ważnym elementem tożsamości no, kadry zawodowej jest udział w NATO, udział współpraca sojusznicza i misje zagraniczne. Czy to jakby te wczesne, też sfilmowane przez Pasikowskiego, tak, w Demonach wojny według Goi, ale też chyba zwłaszcza Irak i Afganistan jako doświadczenie międzynarodowe, takie profesjonalizujące wojsko, gdzie wojsko wyszło z takich LW-powskich, post-LW-powskich koszar i zetknęło się po pierwsze z prawdziwą wojną, a po drugie z nowoczesną wojną ze swoimi sojusznikami z Zachodu, gdzie uczyło się od nich jakby to, jak ważne są dla żołnierzy misje, jak misje są takim fundamentem jakby tej drogi na Zachód. No wydaje się, że jest to jakiś bardzo ważny element, który no nawet, zwłaszcza, że pamiętajmy, że kolejny film po latach od lat 90. od filmów Pasikowskiego czy Falka, który powstał o wojsku, to jest właśnie Karbala, czyli też ten mit, który na szczęście nie jest opowiedziany jako mit taki landrynkowo pozytywny, tylko właśnie pełen wątpliwości, chociażby co do tego, dlaczego ci żołnierze się tam znaleźli, natomiast jakby pokazujący to, że ci żołnierze te swoje zadania, swoje rozkazy, to po co tam pojechali, wykonywali dobrze.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Kulis Historii był dr Tomasz Leszkowicz, historyk, badacz polityki i pamięci Ludowego Wojska Polskiego, autor książki, którą tu Państwo widzą, spadkobiercy Mieszka, Kościuszki i Świerczewskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.